Dzień dobry, w Rozmowach Helki. Witam Państwa, Maciej Życki. Dziś Państwa i moim gościem jest niecodzienny gość, bowiem generał Mirosław Hermaszewski, pierwszy polski kosmonauta. Witam Pana.
Dzień dobry Państwu.
Panie generale, jak to się stało, że chłopak z Wołowa poleciał w kosmos?
Najlepiej to przeczytać moją książkę, Ciężar Nieważkości, ale wiem, że już się trzecie wydanie rozeszło. To żart oczywiście. Dlaczego poleciał? Bo od małego marzył o czymś takim bardziej niekonwencjonalnym, co wybiegało poza pewne wartości generowane przez moje środowisko. Tak się wszystkim wydawało, mnie też, że skoro jesteś z mojego miasteczka, to i w nim pozostaniesz. Ale pęd do wiedzy, pęd poznania świata, pęd zostania, chęć zostania kimś, a dla mnie ktoś. Wówczas to był pilot, to był lotnik. Ja chciałem bardzo lotnikiem zostać. Oczywiście nie wierzyłem, że nim zostanę i były nieśmiałe próby latania na szybowcach, ale kiedy okazało się, że na tym szybowcu potrafię sobie nieźle radzić, to zaglądałem wyżej, a wyżej to już nie latały szybowce, a samoloty. I ten samolot mnie tak bardzo fascynował. Ja dużo wiedziałem na ten temat. Mimo swojej takiej szczupłej budowy byłem niekwestionowanym, co wspominają do tej pory moi koledzy, autorytetem w tych sprawach. Po maturze wstąpiłem do szkoły oficerskiej w Dęblinie. I tak jak to zwykle w życiu bywa. W szkole nie byłem prymusem. No, podobno byłem dość sprytnym, ale oceny mogłyby być lepsze. No ale wiecie Państwo, jak na półce w moim pokoju przybywało modeli samolotów, prawda? No to nie mogło to iść w parze ze wzrostem ocen. Ale to później procentowało, bo szkołę oficerską skończyłem jako prymus. Miałem czasami wiedzę większą niż niektórzy moi wykładowcy. Ale tego nie chciałem pokazać. Raz pokazałem, ale to mi się nie opłaciło.
Bo... A jak to się stało, że trafił Pan do programu kosmicznego? No to w ówczesnych czasach no to było wielkie wydarzenie. Polacy dowiedzieli się o tym praktycznie niemal tuż przed lotem.
Dobrze Pan zauważył. To wtedy było bardzo tajne. Nie mówiono jeszcze, nie wolno było mówić. Kiedy zostałem wytypowany z dużej grupy do programu, który mówił, że będziemy oswajać sprzęt, który lata bardzo wysoko, bardzo daleko i bardzo szybko. No więc dla pilota, który latał na dźwiękowych samolotach, to było coś takiego, to było wyzwanie. Fajnie, ja będę latał jeszcze szybciej. Nie 2500, bo to już się wydaje tak, o, normalne. I poddałem się badaniom lekarskim. To były tortury, nie badania. Jak wiecie Państwo, to był okres pionierski i nie bardzo jeszcze naukowcy wiedzieli, czego żądać od kandydata do lotu w kosmos. I dopiero 3 miesiące badano nas dzień i noc i dopiero przy końcu 3. miesiąca zaczęto przebąkiwać, że to chodzi o kosmos. Powiem szczerze, że to się mocno zmartwiłem, bo nie sądziłem, że uda mi się przejść przez to całe sito. Dzisiaj miałem spotkanie z takimi młodymi ludźmi, chciałem im powiedzieć, że warto w siebie wierzyć. Bo gdybym ja nie wierzył w siebie, to bym nie latał na szybowcach, bo mnie 2 razy komisja odrzucała. Nie poszedłem do wojska, bo uznali w powiecie, że nadaje się tylko do służb pomocniczych, jakichś kucharzy mógłbym zostać. Miałem niedowagę troszeczkę. Ale ja, kiedy poszedłem do szkoły oficerskiej zdawać egzaminy, to schowałem książeczkę wojskową. Powiedziałem, że zgubiłem, ale tam egzaminy doskonale zdałem i te z wychowania fizycznego. Ale oni mnie odkarmili bardzo szybko. Odkarmili i zostałem oficerem, nawet prymusem w 64 roku. I tak się moja kariera lotnicza zaczęła, ale nigdy nie sądziłem, że gdzieś będę miał do czynienia z ludźmi kosmosu, już nie mówiąc o kosmosie. Chociaż marzyło mi się spotkać człowieka, który tam był. A teraz ja jestem w tym środowisku. Założyliśmy Stowarzyszenie Kosmonautów i Astronautów Świata w 85 roku. Ja jestem jednym z prekursorów tego. Raz w roku spotykamy się gdzieś tam w świecie, w innym kraju, żeby ludziom uświadomić, jaki jest cel obecności człowieka w kosmosie. Co nam to daje? Bo niektórzy, widząc kosmonautę, patrzą na niego przez pryzmat pewnej przygody. Przygody jako takiej, do tego zabawy w nieważkości, drogiej zabawy. Ale się okazuje, że jest to potrzebne bardzo.
Panie generale, ja przerwę, bo tak czas nas goni, tu skrupulatnie liczy pan ten czas. A muszę zadać pytanie, co się czuje, kiedy za plecami są setki ton paliwa do rakiety i ta rakieta wynosi pana kosmos gdzieś tą w taką głęboką czerń?
Gdybyśmy nie mieli tego mikrofonu, to my jako mężczyźni, ja pan odpowiedział dosadnie, co się czuje, ale tutaj do radia to nie bardzo wypada. Każdy człowiek ma świadomość tego, że istnieje, ma świadomość pewnych zagrożeń, ma świadomość, że tam jest 270 ton materiału wybuchowego pod pupą, za przeproszeniem. Ale motywacja duża, duża wiedza, którą zdobyłem w czasie 1,5 roku przygotowań, prawda, tudzież nie ukrywam, miałem świadomość odpowiedzialności, to pozwalało mi opanować się, opanować samego siebie, opanować emocje, strach. Bo od kosmonauty nie wymaga się jakiejś tam, powiedzmy, odwagi takiej, o, hurra, zrobimy. Nie, tam się wymaga rozwagi i umiejętności prawidłowego funkcjonowania w deficycie czasu i w stresie. I stąd między innymi całe szkolenie od pierwszego dnia w Gwiezdnym Miasteczku, to półtoroczne, to było nie tylko przygotowanie naszego organizmu, aparatu błonnikowego, układu sercowo-naczyniowego, ale i psychiki do oczekującego zadania. Właśnie między innymi do tego, żeby ten start jakoś przeżyć.
Pierwsza myśl po wylądowaniu?
To ja zobaczyłem po latach, dopiero pokazano mi film, kiedy jeszcze rozgrzany mocno wyciągnięto mnie z tej kapsuły, bo byłem szczęśliwy, że lot się zakończył dobrze, ale ja tak spojrzałem do góry i no tak, ale szkoda, że ta piękna przygoda się skończyła. I ktoś pyta, poleciał pan jeszcze? Oczywiście, powiedziałem natychmiast.
Panie generale, muszę zadać to pytanie, jako mieszkaniec Głogowa. W Głogowie jest ulica Kosmonautów Polskich. Widzę ten czas. Jest ulica Kosmonautów Polskich. Ilu tych kosmonautów polskich było? Bo tak czasami się zastanawiamy, kto jeszcze?
Nie wypada nadać imienia polskiego kosmonauty, który jest jeden. I to już tak na wyrost widocznie powiedziano polskich kosmonautów. Wtedy była nadzieja, że będziemy mieli ich więcej. Ja też taki pogląd wówczas głosiłem w mieście, z którego pochodzę, a więc Wołowa. Też była ulica kosmonautów. Pamiętam, stąpaliśmy jeszcze po gorącym asfalcie, który wylano na tę cześć. Tę ulicę odpowiednio nazwano. No, ale przyszły jakieś tam inne czasy, jakiś inny burmistrz, coś mu się nie podobało. I przemianowali ulicę polskich kosmonautów z powrotem na ulicę Trzebnicką. Cieszę się, że u was to zostało. Myślę, komuś może wstyd, a mi jest to obojętne.
I tak naprawdę już ostatnie pytanie. Warto mieć marzenia? Warto mieć marzenie, żeby lecieć w kosmos?
Warto w ogóle mieć marzenie w życiu. To jest bez marzeń w życiu, to niczego nie osiągnie. A marzenia mogą być bardzo różne. Przeważnie nam się zdaje, że te marzenia są nierealne. Nie ma nierealnych marzeń. Jak ktoś kiedyś powiedział poeta, że za marzeniami trzeba iść. Czyli wie pan, jeżeli coś osiągniesz, jakiś tam mały etap, sięgaj dalej myślami. Wyprzedzaj, zmuszaj siebie, wymagaj od siebie. Patrz, co inni robią. Bo ja mówię, marzyłem o tym, żeby zostać pilotem. Najpierw na szybowcu. Udało się. Później samolot. Później odrzutowy, później naddźwiękowy samolot. I słuchajcie, to był pułap moich możliwości. Ale ja widocznie tak bardzo chciałem coś jeszcze, bo o kosmosie nie marzyłem, a kosmos sam mi jakoś przyszedł. Czyli de facto byłem ponad marzeniami.
I tą puentą myślę, że skończymy. Dziękuję panu za rozmowę. Państwa, i moim gościem był generał Mirosław Hermaszewski, pierwszy, póki co chyba jedyny kosmonauta polski. Do usłyszenia.